Jesteście przestępcami.
Stycznia miało miejsce spotkanie hodowców zwierząt futerkowych z ambasadorem Chin w Polsce. Komunistyczne Chiny chcą stworzyć w Polsce globalną aukcję skór. Co to oznacza? Polska potrzebuje inwestycji i miejsc pracy. Pracujemy nad tym, komentuje podekscytowany Szczepan Wójcik, hodowca i wydawca mediów m.in. w sensie.pl. Internauci pytają z kolei, czy skóry z kotów i psów też będą oferowane. To skandal. Mało mamy chińszczyzny w Polsce? O tym porozmawiamy z redaktor Hanną Shen, naszą korespondentką na Tajwanie, już za chwilę. Dziś również decyzja Sądu Najwyższego w sprawie Zhihui Li. Czy Polska wyda działacza Falun Gong komunistycznym Chinom? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Witamy serdecznie. Z nami jest Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzień dobry. A w studiu oczywiście szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam również.
Witam serdecznie.
Polska potrzebuje inwestycji i miejsc pracy. Pracujemy nad tym już niedługo. Chciałbym móc poinformować, że w naszym kraju powstanie globalny dom aukcyjny skór. O planach wspólnej polsko-chińskiej inwestycji rozmawialiśmy dziś z ambasadorem Liu Guangyuanem. Trzymajcie kciuki, tak napisał na Twitterze kilka dni temu Szczepan Wójcik, tak jak mówiłam, hodowca, twórca startupów w rolnictwie, wydawca mediów w sensie.pl, Świat Rolnika, Info i założyciel Fundacji Polska Ziemia oraz Instytutu Gospodarki Rolnej. Pani redaktor, komentarz na gorąco. Budowa polskiego domu aukcyjnego skór zwierząt futergowych przy współpracy z komunistycznymi Chinami. To dobra czy zła wiadomość dla Polaków?
Polska potrzebuje inwestycji i nowych miejsc pracy i w tej chwili pandemia pokazała nam, że trzeba zmienić te łańcuchy dostaw, trzeba zlikwidować uzależnienie, świat musi zlikwidować uzależnienie od Chin, zwłaszcza świat zachodni. Ale także w Azji to widać, to takie państwa jak Japonia, Korea Południowa czy Tajwan bardzo dobrze to widzą i działają w ten sposób, że chcą przenosić swoje inwestycje z Chin. I część tych inwestycji, inwestycji z państw, które mają dużo z nami wspólnego. Często państwa takie jak Tajwan, Korea Południowa czy Japonia wydaje się, że kulturowo nam są obce, ale jednak u nich już zasady działania państwa prawa, demokratyzacja, są na takim stopniu, że możemy powiedzieć, że mają dużo z nami wspólnego. Więc inwestycje, część z tych inwestycji mogłaby przyjść do Polski, gdybyśmy aktywnie w tej dziedzinie działali. Więc atmosfera jest dobra do tego, czas jest dobry, choć mamy pandemię, ale czas jest dobry do tego, żeby rzeczywiście ściągnąć więcej inwestycji i stworzyć miejsc pracy. Ale jak mówię, to nie są inwestycje i miejsca pracy, które nam dadzą Chińczycy. Po drugie, zamknięty został duży dom aukcyjny, podobny dom aukcyjny w Danii i Chińczycy dobrze zdają sobie sprawę, że nastawienie do tego rodzaju biznesu, biznesu futerkowego w Europie nie jest najlepsze. To już jest prawdopodobnie kilka lat, i ten biznes się z Europy wyniesie. W związku z tym Chińczycy chcą będą ten biznes rozwijać u siebie. Więc jakiekolwiek inicjatywy, które będą w tej chwili twierdzić, że rzekomo w nie wchodzą, mają przede wszystkim służyć temu, aby zapewnili oni rozwój tego biznesu u siebie, a także rozbudowę rynku zbytu na przykład w Europie, więc stąd mogą mamić takimi jakimiś domami aukcji, które rzekomo mają pomóc polskim przedsiębiorcom, a w rzeczywistości będą służyć chińskim inwestorom. To jest jeden przecież najbardziej rozwinięty rynek, jeżeli chodzi o, tą dziedzinę. Ale jest jeszcze jedno i wydaje mi się, że to jest w tym wszystkim najważniejsze. Jak mówię, nie wydaje mi się, żeby to było działanie, które będzie służyć, na pewno nie będzie służyć Polsce, bo powinniśmy mieć jak stronić od, być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o chińskie inwestycje. Nie wydaje mi się, że akurat w tej dziedzinie będziemy w jakimś stopniu w stanie konkurować z Chińczykami, ale jest jeszcze jedno. I to mówiliśmy już bardzo często, mówiąc o chińskich wpływach, mówiąc o tym między innymi, co mówił Bezmienow o tym tworzeniu takiego przewrotu ideologicznego, którym może on się odbyć, czyli kupienie tej przez państwa tej narracji marksistowskiej, komunistycznej. Bardzo ważnym elementem w tym procesie jest szukanie środowisk w danym kraju. I to są głównie politycy, to są świat nauki, to są także biznesmeni, które będą przychylne właśnie danemu państwu komunistycznemu. W przypadku Bezmienowa to było chodziło o Związek Radziecki. I będą sami już sprzedawać narrację tego wroga. I dokładnie w ten sam sposób działają Chińczycy. Oni chcą stworzyć takie ośrodki wpływów za pomocą obcokrajowców. To bardzo dobrze zostało opisane w raporcie, jaki ukazał się w połowie zeszłego roku przez jeden z amerykańskich, waszyngtońskich think tanków Center for Strategic and Budgetary Assessment. Tam opisano właśnie, jak za pomocą cudzoziemców, pozyskiwania cudzoziemców, buduje się właśnie takie ośrodki wpływu. I to często są różnego rodzaju izby handlu, stowarzyszenia na rzecz współpracy, czy jakieś towarzystwa przyjaźni, czy tego typu takie domy aukcyjne. A chodzi po prostu o to, żeby pod pozorem jakichś korzyści biznesowych tak naprawdę te środowiska promowały narrację Chińczyków. Tam, gdzie trzeba odwrócić uwagę od narracji szkodliwej dla wizerunku Pekinu, to także prowadziły określone działania, no i dodatkowo organizowały publiczne wydarzenia, które mają promować zalety partii komunistycznej, oczywiście także promować handel i inwestycje, ale tutaj będzie to oczywiście z korzyścią głównie dla Chińczyków. Krótko mówiąc, jest to tworzenie ekspozytury. I takie organizacje mają temu służyć, takie grupy zebrane ludzi w danym kraju, w danych środowiskach mają temu służyć. Wydaje mi się, że futerkowcy tutaj będą wykorzystani, no być może pan Wójcik, wydaje mi się, że większość ludzi z tego sobie w tym biznesie, pewnie tacy mali przedsiębiorcy zupełnie z tego nie dają sprawy. Nie wydaje mi się, że pan Wójcik sobie z tego nie, i środowisko wokół niego nie zdawało z tego sprawy. Ci ludzie mogą mówić o wielkich korzyściach dla danego biznesu, a w rzeczywistości bardzo szybko przekonamy się, że za jakiś czas wywierają wpływy na polityków nie tylko w kwestii przemysłu futerkowego, ale także innych dziedzinach związanych z Chinami i z polityką i promowaniem polityki korzystnej dla Chin.
Ekspozytura kojarzy się z wywiadem. Myślę, że jeszcze o tej wojnie ideologicznej powiemy w związku z mediami w Polsce, które mogą być lub są pod wpływem Komunistycznej Partii Chin. Ja jeszcze chciałam przytoczyć bilans Polski w handlu skór z komunistycznymi Chinami. W 2018 sprzedaliśmy do Chin skóry i wyroby skórzane za 7,67 milionów dolarów. Kupiliśmy skóry i wyroby skórzane za 367 milionów dolarów, czyli deficyt w handlu skórami z Chinami to 360 milionów złotych. Źródło to Obserwatorium Złożoności gospodarczej. Dziękujemy Cezaremu Kłosowiczowi za te dane. Czy ten dom aukcyjny, pani redaktor, może pomóc zlikwidować ten deficyt gospodarczy w handlu skórami z komunistycznymi Chinami?
Po raz kolejny Chińczycy wprowadzają nas na taką narrację. Więcej, otwierajcie się bardziej na nas, to wasz handel, wasze przedsiębiorstwa będą na tym korzystać. Tak? Między innymi ta sama atmosfera, te same argumenty były, kiedy Andrzej Duda odwiedzał Chiny w 2016, kiedy rok później, w 2015 jeszcze, potem rok później, kiedy Xi Jinping przyjeżdżał, kiedy podpisywano te wszechstronne partnerstwo strategiczne, kiedy mówiono o nowym jedwabnym szlaku. I co się po jakimś czasie okazało? Że z roku na rok nasz deficyt w handlu z Chinami jest jednak większy. po raz kolejny te same argumenty są wysuwane i po raz kolejny dowiemy się za rok, dwa, że z tego nic nie ma. Znaczy, mają z tego Chińczycy. Polscy przedsiębiorcy z tego nic nie będą mieli, bo nie ma takiej możliwości. Chińska gospodarka, wbrew temu, co mówi Pekin, ma w tej chwili bardzo dużo problemów, musi szukać rynków zbytu, musi zwiększać swoją produkcję. To, że w Europie zamykany jest ten biznes, ta dziedzina gospodarki, ona nie jest w ogóle popularna w tej chwili na świecie, no to powoduje, że Chinom bardziej opłaca się rozwijać jeszcze przynajmniej jakiś czas u siebie, ale na pewno nie będą w tej kwestii inwestować w Europie.
Pastor Paweł Chojecki, jak ty oceniasz to podekscytowanie między innymi Szczepana Wójcika odnośnie tego planowanego globalnego domu aukcyjnego chińsko-polskiego w Polsce?
No, bardzo źle oceniam. Myślę, że ten pan zdaje sobie sprawę z tego, co robi. Zdaje sobie doskonale sprawę z zagrożenia chińskiego. Przecież on sam budował media, czyli ma zespół dziennikarzy, którzy też przecież robią
w sensie PL i Świat Ronika Info, tak, jest wydawcą tych
robią
mediów.
Robią różne researche, przecież też mogą skorzystać z naszych. Czyli na pewno ten pan rozumie globalną sytuację, konflikt mocarstw i próbę kolonizacji Polski przez komunistyczne Chiny. Także tu oczywiste jest, że robi to świadomie. Pytanie tylko, czy znalazł się w jakiejś takiej sytuacji podbramkowej i to była dla niego jedyna deska ratunku, stąd sięgnął po brzytwę, nie, złapał się brzytwy, można tak powiedzieć, bo wiadomo, że komuniści chińscy chcą wykończyć Polskę, wykończyć wszystkie państwa, na których zbudują ten nowy jedwabny szlak, tylko że no, w jakiejś tam kolejności, czyli on, łapiąc się pierwszy tej chińskiej brzytwy, liczy, że najdłużej pożyje, a wcześniej tam innych wykończą.
Czyli sugerujesz, że na przykład pan Szczepan Kasiński, przepraszam, Wójcik, on rzeczywiście najwięcej na tym zyska, a zwykli hodowcy polscy...
Nie, to mogą też inni hodowcy zyskać.
Stracą.
Ta branża tam powiedzmy 2 czy 3 lata dłużej pociągnie, tak jak pani Hania powiedziała, w Polsce. Oczywiście ja bym chciał, żeby pociągnęła jeszcze dłużej i to jest branża, przecież nie chodzi tylko o skóry, nie chodzi tylko o futra. To jest branża, która pomaga w utylizacji odpadów przy produkcji mięsnej, całościowej, czyli jeśli zlikwidujemy branżę futrzarską, staniemy przed ogromnym problemem utylizacji odpadów, które już się dla ludzi nie nadają. Tu niemieckie firmy będą zarabiać i o tymśmy już mówili wielokrotnie. Chodzi o to, że agentura chińska w ten sposób zyskuje kontrolę nad Polską, coraz większą. Nie? I teraz może hodowcy wszystkich tam zwierząt futerkowych, nie tylko pan Wójcik, przedłużą swoje funkcjonowanie o 2-3 lata, ale skrócą funkcjonowanie Polski w ten sposób. Nie? Także no to jest taki deal. Ale ja bym chciał zapytać pani redaktor, czy według pani doszłoby do tego, gdyby nie zamieszane, nie spowodowane przez Jarosława Kaczyńskiego i cały PiS z tą no, haniebną, czy przynajmniej głupią, piątką dla zwierząt. Czy to nie była pomoc Kaczyńskiego dla Chińczyków? I to jest już teraz owoc tylko.
Znaczy tak, mi się wydaje, że to rozpoczęło całą sprawę. Znaczy nawet gdyby ta ustawa była, ona tylko dotyczyła futerkowców, a powiedzmy ten okres, w którym pozwolono by temu biznesowi działać, no wnosiłby 10, może 20 lat, to być może do tego by nie doszło, do szukania takiego, no chwytania się brzytwy, tak jak pastor to powiedział, rzeczywiście. Być może by do tego nie doszło. Myślę, że to jest także przykład tego, jak Chińczycy bardzo dobrze obserwują, co się dzieje w Polsce, bo często nam się wmawia, no oni są zainteresowani w Polsce, no ale bez przesady, oni tam nie siedzą tak dokładnie, nie sprawdzają, co się u nas dzieje. No więc proszę zobaczyć, jak bardzo dokładnie Chińczycy zauważyli, że jest sprawa, która no, powoduje, że pewne środowisko właściwie może zginąć i że trzeba w związku z tym jakoś wejść w to środowisko, obiecać im pomoc i być może to będzie środowisko, które będzie można w przyszłości wykorzystać do działania. Także myślę, że także no, Chińczycy zauważyli, że No, z tym PiS-em wychodzi różnie. No, z jednej strony była wizyta Andrzeja Dudy w Chinach i było wszechstronne partnerstwo i Xi Jinping przyjeżdżał, miałoby się jakoś to fajnie rozwijać, no a potem Polska coś zaczęła w sprawie Huawei nie tak się wypowiadać, no i zaczęto łapać szpiegów, także no, ostatnio a propos tej umowy z Unii Europejskiej z Chinami, Polska też nie była specjalnie zadowolona, że przyspieszono rozmowy i mówiła o tym otwarcie, więc no, Chińczycy wyczuli, że jest jakaś taka duża grupa, która jest przeciwko tym większym wpływom chińskim i od razu zaczęli szukać osoby, które mają jakieś przełożenie na tych polityków w PiS-ie, którzy popierają współpracę z Chinami. No bo niestety trzeba jasno powiedzieć, że pan Ziobro i pan Ardanowski są za obecnością na przykład Huawei w 5G. Także to jest to środowisko, które w jakimś stopniu poparło postulat Wójcika. Także no tutaj jest taka też gra albo na rozbicie i przegraną też PiS, albo na wzmocnienie tej nogi bardziej prochińskiej. Według mnie to jest ta gra także w środowisku doprowadziła do tego. To, że zajęto się w ogóle tą ustawą, wprowadzono coś takiego, to w rzeczywistości obróciło się także przeciwko PiS-owi w jakimś stopniu, bo Chińczycy będą szukać wpływów na to środowisko, które jest bardziej prochińskie, także za pomocą biznesu czy świata nauki.
Tu ciekawostka, że nikt nie chciał się przyznać do ojcostwa tej haniebnej czy durnej ustawy. Tak gdzieś się przebąkiwało, że to pewnie pan Moskal, czyli ta bojówka, przepraszam, młodzieżówka,
szef młodzieżówki
PiS-u, znaczy Jarosław Kaczyński tworzył też bojówki, ale tam zdaje się jakiś inny był szef do obrony kościołów. Mi tu się przypomina, pani redaktor wymieniła pana Bezmienowa, dysydenta, szefa kiedyś KGB, który uciekł na zachód. Mi tu bardziej pasuje Włodzimierz Bukowski, ten, który próbował taką opozycję, można powiedzieć, biurokratyczną robić i tak go znienawidzili, że go wymienili tam na Korwalana, szefa Komunistycznej Partii Chile, żeby już go nie mieć w Rosji. On później przebywał w Wielkiej Brytanii. No niestety, choć mówił bardzo mądre rzeczy, nie zawsze był słuchany albo mało był słuchany przez elity zachodnie. On mówił, że lewica zbuduje taki system, w którym my tu na środku, w Europie Środkowej, będziemy odbijali się pomiędzy dwoma murami. Z jednej strony będzie to ten coraz bardziej socjalistyczny mur Unii Europejskiej i tu mieliśmy właśnie przykład, że hodowcy zwierząt futerkowych odbili się od tego ekologiczno-zielono-lewackiego muru Unii Europejskiej, który chce ich pozbawić całkowicie niekiedy firm z dziada, pradziada dziedziczonych i prowadzonych. No i popchnie w objęcia, wtedy Bukowski mówił, Rosji, a teraz komunistycznych Chin. Oczywiście one tak samo zgnoją tych ludzi, tylko jednocześnie zbudują tu swoją agenturę w oparciu o właśnie takie przyjęcie jak gdyby tych odrzuconych przez ekologiczny lewacki Zachód.
Czekamy również na Wasze pytania na czacie, a także na Twitterze, na Facebooku, Instagramie, w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV. Będziemy je na bieżąco czytać za chwilę. Pani redaktor, Artur Stelmasiak, dziennikarz katolickiego tygodnika Niedziela, odpisał Pani na Twitterze, kiedy krytycznie skomentowała Pani te rewelacje o aukcji polsko-chińskiej skór. Proszę posłuchać z uwagą, co mówi były szef CPK. Jest nowe globalne rozdanie, które Polska powinna wykorzystać. Tym bardziej, że wszystko i tak przez nas przejeżdża. I redaktor Stelmasiak podał link do debaty Wzrost potęgi Chin szansą dla Polski. Brona Jakubowski i Jacek Bartosiak. Pani redaktor, jak się pani odniesie do tego argumentu redaktora Stelmasiaka?
No, wzrost potęgi Chin szansą miał być dla Tajlandii, dla Kambodży, dla Wietnamu, no Hongkongu także, prawda? Nawet na początku całkiem tam parę osób się wzbogaciło rzeczywiście, a no dziś w Hongkongu umiera. Także no, taki argument, że innym to nie wyszło, ale nam wyjdzie, no to jest argumentem zupełnie spalonym. No niestety nam się od lat wmawia to, że że chiński model to jest jakiś taki model, który my powinniśmy naśladować, z którym powinniśmy ściśle współpracować, ale jakoś mało mówi się o tym, jak to ta współpraca wygląda z innymi krajami, jak to przeszło, nawet Tajwańczycy, którzy otworzyli swoje biznesy w Chinach i poza jakimiś wielkimi firmami, które no są zupełnie ściśle współpracują z partią komunistyczną, na przykład w ramach tego, że ich biznesy odnoszą sukcesy w Chinach, to muszą inwestować w media na Tajwanie i te media mają szerzyć propagandę chińską, no to poza takimi biznesami bardzo dużymi, no to większość biznesmenów bardzo w ostatnich latach wracała z niczym, naprawdę z niczym, wszystko tam stracili. To są bardzo częste przypadki. Akurat wiem o tym dość dobrze, dlatego że mój mąż dużo inwestuje w nieruchomościach i wiele osób, które wynajmowało w ostatnich latach u niego, uwaga, nie mieszkania, ale pokoje, bo tylko na to ich było stać, to są właśnie byli inwestujący w Chinach. Wrócili z niczym i stać ich było na wynajęcie pokoju na Tajwanie.
Tę debatę współfinansowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Była ona organizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie, prowadzony przez Klub Jagielloński.
Tę narrację jeszcze będziemy bardzo mocno w tej chwili słyszeć i dlatego też Chinom potrzeba takiej wzmocnionej agentury, bo zdają sobie sprawę, że odchodzi Trump, przychodzi Biden. Biden będzie prawdopodobnie miał bardzo podobne nastawienie do Polski jak Europa Zachodnia, jak Niemcy, czyli będziemy strofowani za brak praworządności. Jest dobry moment dla Chin, żeby wykorzystać to właśnie po to, żeby zupełnie przekonać Polaków do tego, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi nie jest właściwy, a tu przychodzą Chiny, które nie troszczą się o takie sprawy jak praworządność w Polsce.
Redaktor Stelmaszek pisze dalej, nie jestem fanem futer, ale Tajwan i USA robią interesy w Chinach i z chińskimi firmami i powołuje się na informację, że tajwański producent elektronii Foxconn wkracza na chiński rynek pojazdów elektrycznych poprzez spółki joint venture i inwestycje w odpowiednie technologie. Pani redaktor, co pani na to?
No, wiele firm rzeczywiście inwestuje. Foxconn jest bardzo związany z kapitałem z Chinami, ale także stara się coraz więcej swojego biznesu wynosić do Stanów Zjednoczonych. Tylko że wydaje mi się, że porównywanie możliwości Polski i Tajwanu, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne, czy nawet Niemców, jeżeli chodzi o inwestycje, jest po prostu no, czymś nieuczciwym, dlatego że my nie mamy takich możliwości, żeby stworzyć, nie mamy takich firm, które będą działały na całym świecie i mogłyby się naprawdę mocno liczyć na rynku na przykład chińskim. Także no to jest takie trochę, są takie bajki według mnie. Mówienie, no tak, Tajwańczycy inwestują, Amerykanie inwestują, no to my też możemy. No niby mieliśmy zainwestować z jabłkami, jak to się skończyło? No nie skończyło się na niczym. Znaczy, skończyło się na tym, że Chińczycy kupują nasze jabłka po to, żeby robić z tego przetwory, konserwaty i po to, żeby nam to sprzedawać. A jaka jest tego jakość? No, nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. Także no, to jest nieuczciwe stawianie tak sytuacji. Musimy patrzeć na nasze możliwości, a nasze możliwości są takie, że no, najpierw musimy zadbać o to, żeby nasze produkty były rozpoznawane jak najbliżej, a potem szukać inwestycji w krajach, które jest wolny rynek. No, Chiny nie są wolnym rynkiem. Żeby weszły tam na ten rynek polskie jabłka, trzeba było kilkanaście lat, kilkanaście spotkań z aparatczykami komunistycznymi, nie z biznesmenami, którzy zajmują się jabłkami, a dopiero potem, jak już pokonano całą tę biurokrację, no to wtedy biznesmeni chińscy usiedli, ale tak się okazało, że specjalnie polskimi jabłkami nie są zainteresowani, a przez lata na tych spotkaniach z komunistycznymi aparatczykami mamiono nas jakąś wizją, że teraz polskie jabłka podbiją rynek amerykański, rynek chiński. Naprawdę, jeżeli już myślimy o Azji, to zacznijmy interesować się rynkami, no gdzie, jak mówię, jest większy kapitalizm, jest bardziej otwarty rynek i gdzie bezpośrednio siadamy do rozmowy z przedsiębiorcą, czyli Japonia, Korea Południowa, Tajwan, nawet Indie.
Teraz głośna stała się sprawa tych wycieczek organizowanych dla dziennikarzy przez komunistyczne Chiny w świecie zachodnim, ale dzisiaj przeglądając portale internetowe znalazłem chyba 3 albo więcej artykuły, które wychwalały Chiny jako zwycięzcę w konflikcie gospodarczym ze Stanami Zjednoczonymi. I tam jakieś dane były pokazywane, jak to wzrost gospodarki, wzrost eksportu, a Stany Zjednoczone przegrywają, kurczą się i nie mają szans. Jak pani redaktor myśli, czy to jest tylko głupota polskich dziennikarzy i redaktorów, czy te wycieczki do Chin miały tu jakąś rolę?
W tych artykułach, gdzie pisze się teraz o tych wycieczkach, właśnie wskazuje się na to, że jednym z celów tych wycieczek jest to, aby przekonać dziennikarzy do tego, że tej chińskiej narracji, że tutaj będziecie podawać takie dane, inne dane, no zobaczcie, macie pisać o tym, że są wieżowce w Szanghaju, pokazywać zdjęcia, mówić o, że właśnie nasza gospodarka dziś się rozwija 6,7 albo nawet 12%, jak mówił poseł Suski. I to działa. Dziś dziennikarze na całym świecie, nie tylko polscy, ale w polskich mediach widzimy to także bardzo dużo, podają informacje o tym, że Chiny pokonały pandemię, mimo że wiemy, że są nowe ośrodki wybuchów i całe miasta są wybuchu choroby i są całe miasta znowu postawione w lockdown, wielomilionowe. Że Chiny mają ogromne sukcesy, jeżeli chodzi o gospodarkę. I jakie dane są cytowane? No cytowane są dane prosto od komunistycznych Chin. W żadnym z tych artykułów nie znajdziecie państwo takie chociażby małym drukiem wzmianki, że dane z komunistycznych Chin no jednak trzeba brać z dużym przymrużeniem oka. A to już by wystarczyło, żebyśmy sobie wyrobili jakąś bardziej prawdziwą wizję tego, co się dzieje w Chinach. A nie ma czegoś takiego. Jest po prostu ślepe podawanie tych danych i temu służyły między innymi te wycieczki. To nie tylko wycieczki, to jakieś zapraszania na jakieś obiady i tak dalej. To wszystko służyło temu, żeby tak ładnie podawać tym dziennikarzom, zachwycić ich czasem o jakimś wspaniałym obiadem, zachwycić jakimiś wieżowcami w Szanghaju czy w Shenzhen. I oni potem przyjeżdżają, opowiadają, no te Chiny są jednak zupełnie inne, są prawie takie jak Zachód. No więc te dane, które oni podają, także są takie, jak my mamy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy każdego innego wolnego państwa.
Mówiliśmy w serwisie informacyjnym o tym, że Chiny rozbudowują sobie wpływy w amerykańskich mediach. Podawał takie informacje tygodnik magazyn The New American, a także Epoch Times, ale pani redaktor na Twitterze powiedziała również o wątku polskim, że w Polsce także takie chińskie praktyki mają miejsce. Jak to wygląda na naszym krajowym rynku?
No, te media także były zapraszane i są zapraszane na wycieczki i to nie omijało niestety także mediów prawicowych. To był zdaje się 2018 albo 2019, gdzie była taka cała seria wycieczek dziennikarzy z całego świata, bo to ujawnili dziennikarze amerykańscy i brytyjscy, pokazując między innymi maile, jakie dostali od firmy Huawei, która zapraszała na takie wycieczki. To było zwiedzanie Shenzhen, tam siedziby Huawei, wymagano opisania artykułu na ten temat i niestety na taką wycieczkę na przykład załapała się Gazeta Polska Codziennie i potem słyszeliśmy, jak to wspaniałą Dolinę Krzemową niemalże zbudowali Chińczycy dzięki firmie Huawei. Także no to było takie legendowanie firmy Huawei za pieniądze partii komunistycznej, bo podejrzewam, że tak jak mówili dziennikarze amerykańscy i brytyjscy, no to były wycieczki opłacone przez tę firmę. Także no niestety widać, że to działa w Polsce. No tak samo, także w Polsce miały miejsce takie wycieczki, od razu przychodziły zaraz za tym odpowiednie artykuły. Także to, że dziś na przykład my się dziwimy, że sędziowie mają jakąś dziwną wizję Chin. Mi się wydaje, że jak partia komunistyczna powie, że mamy tutaj więźnia, którego obiecujemy, że będziemy dobrze traktować, no to czemu my się dziwimy, skoro dziennikarze przez lata w Polsce opisywali Chiny w taki sposób, że rzeczywiście można zacząć w to wierzyć, że to jest takie państwo normalne jak każde inne.
No tu się czujemy dyskryminowani, bo myśmy żadnego takiego maila z zaproszeniem jakoś nie dostali. A Gazeta Polska Codziennie dostała.
Czy pani redaktor dostała takiego maila od Komunistycznej Partii Chin z zaproszeniem na wycieczkę do Chin?
Przeciwnie, jak jakiś czas temu, to już było dawno, jak starałam się o wizę chińską, no to jej nie dostałam, także widać, że to tak dziwnie się wybiera jakieś takie osoby, które wiadomo, że od razu ten taki fajny artykulik o tym, jak to Chiny są wspaniałe, jak świetnie się rozwijają, są wieżowce, napiszą.
Być może te osoby mają już telefon Huawei i, że tak powiem, zostali wcześniej prześwietleni dokładnie.
Jednak kraje takie jak Korea Południowa, Tajwan, a przede wszystkim Chiny potrafiły obejść ograniczenia i rozwijać się mimo utrudnień ze strony Zachodu. W ostatnich latach Azjaci zaczęli bardzo mocno wyprzedzać Europejczyków i Amerykanów. Rok 2020 przyspieszył przejmowanie przez Azję z rąk Zachodu roli centrum światowej gospodarki, kiedy okazało się, że Chiny, Korea Południowa czy Tajwan dużo lepiej poradziły sobie z pandemią niż USA, Wielka Brytania czy Francja. Pisze w swoim tekście Bartosz Bartczak w Gazecie Polskiej Codziennie, również na niezależnej.pl. Pani redaktor,
czyli czy... te skutki wycieczek są oddalone też. To nie tak, że tam w 18 roku trzeba napisać, to jeszcze i w 21 można coś pisać.
Czy to jest skutek tych wycieczek do Chin organizowanych przez Komunistyczną Partię Chin dla polskich dziennikarzy?
Ale ja nie wiem, czy ten dziennikarz był, ale w każdym razie no, byli koledzy, bo w mediach parę artykułów się o przychylnych ukazało. I potem to już tak zostaje. To jest taka niewinna wiadomość, ja to nazywam, dlatego w cudzysłowie niewinna, dlatego że przy prawdziwej wiadomości rzeczywiście Tajwan sobie poradził bardzo dobrze, Korea też całkiem nieźle, wrzuca się te Chiny i już tak w świadomości ludzi zostaje. No jest przynajmniej kilka takich państw Azji, w tym Chiny, które sobie świetnie poradziły. Oczywiście nic nie jest tam wspomniane, że było niesamowicie wprowadzone te lockdowny. Przecież ludzi tam niemal zamurowywano w tych domach, nie pozwalano im wychodzić. Ludzie tracili życie, mówiąc prawdę na temat wirusa. A tutaj mówi się o tym, że sprzedawana jest nam narracja, że ten kraj sobie świetnie poradził. I wiemy także, że nieprawdą jest, że sobie poradził, bo znów mamy cały czas wirus tam wybuchający. Także no, to jest, jak widać, no, to się nie skończyło i mimo, że no i my często wskazujemy, że to są nieprawdziwe informacje, to na cały czas pojawia się jakiś artykuł, jakiś dziennikarz, który cały czas tę fałszywą narrację będzie powtarzał.
Ja bym jednak troszeczkę zaostrzył ocenę takich tekstów, że to nie jest takie niewinne. Myślę, że to jest podłe kłamstwo, ponieważ Chiny zostały tu przedstawione jako ofiara chińskiego wirusa, wirusa Komunistycznej Partii Chin. Zobaczcie Państwo, ten dziennikarz z Gazety Polskiej Codziennie, czyli tu Imperium Sakiewicza, niby prawicowe, pisowskie i tak dalej, pisze, że Chiny sobie poradziły, czyli one miały problem, ktoś ich zaatakował, czy natura, czy może tam, nie wiem, Włosi, cykliści, czy Amerykanie, i one sobie poradziły. Podczas gdy Chińczycy wyprodukowali tę broń biologiczną i teraz już się pojawiają kolejne badania, że ten wirus jest wirusem sztucznym, stworzonym przez człowieka w laboratorium. Oczywiście największe gazety związane z medycyną i biologią odmawiały tym naukowcom, którzy przedstawiali swoje badania w tym zakresie, publikacji. No gdzieś w końcu się udało artykuły na ten temat opublikować, a ten dziennikarz, no nazwijmy go jeszcze tak, że tak powiem, bez prawdziwych konotacji, dziennikarz, nie nocnikarz, Gazety Polskiej Codziennie twierdzi, że Chiny sobie poradziły, tak samo jak inne państwa przez nich zaatakowane, czyli z obozu, można powiedzieć, winowajców, ten dziennikarz przeprowadza Chiny do obozu ofiar. Uważam to za podłe nadużycie.
Znaczy w ogóle w tych mediach masowych nie ma narracji mówiącej o tym, kto jest winny za to. Znaczy proszę zauważyć, że zupełnie nie mówi się o Chinach jako o tym, który to spowodował. To jest, no, to właściwie nad tym się przechodzi, nie ma miejsca. Jeżeli się zaczyna mówić, tak jak ja na początku, kiedy wirus się pokazał, dość dużo mówiłam na ten temat, no to od razu zaszufladkowano mnie, no, że to jest osoba, która szerzy dezinformację. Także no, I to zostało, to znaczy mówienie, że Chiny są odpowiedzialne za wirusa jest dezinformacją, a przedstawianie Chiny jako ofiary takiej jak my, no jest czymś normalnym i jest czymś, tym nie wzbudza żadnego reakcji ze strony ludzi, którzy kierują tymi mediami.
Rzeczywiście mówiliśmy również w serwisie informacyjnym, że dyrektor WHO do spraw sytuacji nadzwyczajnych Mike Ryan powiedział, że nie będą szukać winowajców pandemii, czyli Światowa Organizacja Zdrowia.
Do czego będą szukać?
Nie będzie robić jakiegoś żadnego śledztwa w sprawie pandemii, pomimo że kolejni naukowcy przyznają na podstawie swoich badań, że wirus powstał w laboratorium, został stworzony czy zmodyfikowany przez człowieka, to Światowa Organizacja Zdrowia nie będzie szukać winnych pandemii, ale ona już może sobie, można powiedzieć, pozwolić na takie oświadczenia, ponieważ Donald Trump już niebawem przestanie być prezydentem Stanów Zjednoczonych, zostanie nim Joe Biden i wiemy, jakie jest stanowisko Joe Bidena do komunistycznych Chin i do Światowej Organizacji Zdrowia.
Gdyby Światowa Organizacja Zdrowia chciała znaleźć winnych, to musiałaby złapać się za swój ogon. Bo przecież to ona, o ile Chiny wyprodukowały i zaczęły eksportować, to Światowa Organizacja Zdrowia pomagała, żeby ten eksport się udał. Bo mówiła cały czas, że wirus nie przenosi się na człowieka, kiedy już były zakażenia daleko od granic komunistycznych Chin. Także tutaj nic dziwnego, że ta komunistyczna jaczejka dalej broni swoich mocodawców.
Panie redaktor, prosimy bardzo.
Ja nie oczekuję, że Światowa Organizacja Zdrowia powie nam prawdę o tym wirusie, bo rzeczywiście musiałaby także wpisać na listę winnych siebie, dlatego że bardzo wcześnie wiedziała, co tam się dzieje, bo Tajwan pod koniec grudnia zeszłego roku informował, 2019 roku nawet nie zeszłego, informował Światową Organizację Zdrowia, że dzieje się coś niepokojącego, a ona to przemilczała i cały czas powtarzała chińską narrację, że nie jest to jakiś wirus, który przenosi się z człowieka na człowieka, także oni ponoszą bardzo dużą winę za to. No więc na pewno nie będą chcieli wyjaśnić tej sprawy i będziemy pewnie usłyszymy, że pojechali tam strona chińska ich bardzo wspierała i pewnie usłyszymy także, że Chińczycy sobie świetnie poradzili, że takie metody działania i walki z koronawirusem chińskie to trzeba teraz rozszerzyć na cały świat.
Mamy już od was pytania, także w sprawie tego domu aukcyjnego Skór, który chce współfinansować czy finansować nam Komunistyczna Partia Chin. Damian Górnik, a co na to kochający kota antyfuterkowy Jarosław Kaczyński? Czy Kaczyński waszym zdaniem uniemożliwi budowę Chinom w Polsce tego domu aukcyjnego Skór?
Jedynym politykiem z obozu szeroko pojętej tej koalicji rządzącej Prawa i Sprawiedliwości, który cokolwiek zrobił, żeby powstrzymać chińską inwazję gospodarczą, był Antoni Macierewicz, który zablokował powstanie tego kolejowego portu w Łodzi i inne inwestycje Chińczyków w Polsce. Jaki był los Antoniego Macierewicza w koalicji, nad którą sprawuje pieczę Jarosław Kaczyński? No to wszyscy wiemy. Stąd tak odpowiem na to pytanie.
Pani redaktor Hanna Szen.
Ja nie wierzę. Ja myślę, że tutaj będą jakieś... nikt nie postawi tego tematu tak, jak można powiedzieć na przykład, okej, to jest dobry pomysł, to zróbmy to za polskie pieniądze. Dlaczego tego tak nie ma? Jeżeli jest jakaś grupa, która rzeczywiście chce bronić tego biznesu, no to dlaczego z czymś takim nie wyjść? Ja myślę, że Kaczyński woli się zajmować zwierzaczkami futerkowymi niż wskazywać na prawdziwe zagrożenia dla Polski, a takim zagrożeniem jest uzależnienie się od inwestycji chińskiej. On o tym zupełnie nie mówi, a wręcz ludzie, którzy określani są jako ludzie, którzy bardzo blisko z nim związani, taki jak pan poseł Suski, to są ludźmi, którzy do nas ściągali inwestycje chińskie. Najśmieszniejsze w tym wszystkim, jeżeli tak można powiedzieć, jest to, że Suski ściągał te chińskie inwestycje powiązane z wywiadem, z aparatem kontroli ludności. Ściągał je do Radomia, a ta grupa aukcyjna ma powstać podobno także w Radomiu. Czyli właściwie wróciło, tylko chyba nie w takiej formie, o jakiej Kaczyński i Suski sobie zamarzyli.
Rafał Błąk, paranoja. Najpierw likwidują przemysł futrzarski w Polsce, a chwilę później chcą nimi handlować poprzez Chiny. Szlak człowieka trafia.
Tak.
informacje, wiadomości od naszych widzów. Ja chciałam przejść w tym momencie do bardzo ważnej sprawy, o której mówiliśmy kilka dni temu. Też obszerne artykuły znajdują się na stronie TVN24, ale inne media jakoś w polskie milczą, pomimo tego, że azjatyckie, czeskie, szwedzkie media alarmują, że polski sąd chce wydać obywatela Szwecji pochodzenia chińskiego, działacza Falun Gong, Zhihui Ali, komunistycznym Chinom. Dzisiaj decyzja Sądu Najwyższego w sprawie Zhihui Ali. Pani redaktor, gdyby mogła pani coś przekazać sędziom z Sądu Najwyższego w tej sprawie, co by im pani powiedziała w tym momencie? Wiemy, że o 14:30 czasu polskiego ma się rozpocząć posiedzenie Sądu Najwyższego w tej sprawie.
Czy no, też powinno dojść do kasacji tego wyroku, bo nie powinniśmy się zupełnie tą sprawą zajmować. Nie mamy umowy, podpisanej umowy ekstradycyjnej z Chinami. Nie rozumiem, dlaczego polskie sądy się tym zajmują. To jest coś niedopuszczalnego w ogóle. Niestety nie jestem najlepszej myśli. Wydaje mi się, że szanse na to, że ten człowiek wyjedzie z Polski do Szwecji, a nie do Chin, są niewielkie. Jak czytałam te wszystkie tą całą argumentację różnego rodzaju sędziów, dlaczego on może być wydany i jak to Chińczycy obiecują, że będą się dobrze nim zajmować i że będą o wszystkim informować stronę polską, to mam wrażenie, że to powiem szczerze, włosy chce się rwać z głowy, że polskie sądy, polski sędziowie mogą w coś takiego wierzyć. W tym wszystkim najśmieszniejsze jest to, że na Uniwersytecie Warszawskim istnieje coś takiego jak Szkoła Chińskiego Prawa. Czyli tam jest wydział, który kształci ludzi, którzy są podobno ekspertami od tego, jak działa chiński wymiar sprawiedliwości. I mamy sędziów, którzy opowiadają nam, że jak chińskie prawo napisane i mówi, że nie ma za to kary śmierci, to na pewno tak będzie. A mamy liczne przykłady, że właśnie chińskie prawo działa odwrotnie. Mamy sędziów, którzy mówią, że Chińczycy ich zapewnili, że będzie polska strona miała pełny dostęp do informacji o tym, co się z tym skazanym będzie działo. A mamy liczne informacje dotyczącej ludzi z Kanady będących w więzieniach w Chinach, także Tajwańczyków, że po pierwsze dostęp często do tych ludzi jest utrudniony, a jak już jest dostęp, to okazuje się, że ci ludzie są torturowani i to już jest po jakimś czasie, kiedy ich stan jest bardzo zły. Także taki stan polskiego sądownictwa niestety nie napawa mnie nadzieją, ale jedyne, co w tym wszystkim jest takie a propos całej tragedii, to jednak to pokazuje, jaką świetną robotę odwaliła kluby Idź Pod Prąd, robiąc projekcję filmów o Chinach. Bo wiele środowisk, wiele osób w całej Polsce już nie jest takimi głupimi naiwniakami albo zamykającymi oczami ludźmi bez moralności, bo trzeba być pozbawionym moralności, żeby opowiadać takie rzeczy, że komuniści nam coś mówią i to się stanie. Naprawdę w kwestii uświadamiania polskiego społeczeństwa kluby Idź Pod Prąd zrobiły niesamowitą robotę.
I wszystkim klubowiczom bardzo serdecznie dziękujemy z tego miejsca. Rzeczywiście to była wielka praca, która trwała długi czas. W tym momencie działamy trochę inaczej w czasie pandemii, ale również organizujemy projekcje, na przykład projekcje filmu W cieniu czerwonego smoka, właśnie o gigancie technologicznym chińskim.
W tej chwili dostępne i polski świat sądowniczy powinien usiąść sobie zacząć oglądać, bo jest jakimś elementem na świecie. Cały świat wie, jak wygląda sprawiedliwość w cudzysłowie po chińsku, a polscy sędziowie opowiadają niestety straszne głupoty, jeżeli argumentując te swoje decyzje o tym, żeby jednak dopuścić do ekstradycji tego człowieka. Poza tym jest jakieś takie dziwne w tym wszystkim zastanawianie się, na ile ten człowiek był w Falun Gong, na 10%? To wtedy możemy go ekstradować na 20, to może też jeszcze, a może na 100, może byśmy się zastanowili. Znaczy, i niestety taką narrację widzę trochę także w środowisku Falun Gong, które według mnie za mało się włączyło w takie, ja wiem, że oni byli na rozprawach i jakąś tam duchowo go wspierali, ale cała ta argumentacja, na ile on był związany z Falun Gong, jest dla mnie niedopuszczalna. Jest człowiek, któremu grozi śmierć albo zniszczenie zdrowia, widać, że no bardzo mocno sympatyzował z tym środowiskiem i naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby on do Chin nie trafił.
Więcej o tej sprawie dzisiaj w Dogrywce porozmawiamy z przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich, a także z obrońcą Dżehuajali, mecenasem Kitaj-Grodzkim. Przypomnijmy, że to właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o kasację tego wyroku.
Chwała mu za to.
I rzeczywiście Sąd Najwyższy się nad tym pochyli, ale nawet gdyby Sąd Najwyższy no, przychylił się do wyroku Sądu Apelacyjnego o ekstradycję Dżehuajali, to jeszcze minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro ma ostatnie słowo i może tę ekstradycję zatrzymać.
Ta decyzja nie mówi, że należy go wydać, tylko że nie ma przeszkód, żeby go wydać. Jeśli będzie negatywna dla naszego tutaj tego chińskiego no, nieszczęśliwego człowieka, który siedzi już 2 lata w polskim areszcie, przypominam. Myślę, że to jest już wielki skandal. Nie wiadomo, czy Polska nie będzie musiała mu później jeszcze odszkodowania zapłacić za to bezprawne przetrzymywanie w areszcie przez 2 lata niewinnego człowieka, ściganego przez chińskich zbrodniarzy, morderców. Dla sędziów, no tutaj myślę, że takim jasnym przykładem może być los Hongkongu. Przecież oni się powołują na gwarancje chińskie, na umowy, czy deklaracje międzynarodowe, które komuniści chińscy wysyłają w świat. No to przecież, jeśli chodzi o Hongkong, no to była najbardziej znana deklaracja międzynarodowa komunistów chińskich i z całym światem, że przez 50 lat nie będzie naruszone status quo. Minęła połowa tego okresu, Chińczycy znieśli tę umowę i dzisiaj okupują, można powiedzieć wprost, Hongkong, wyrywają ludzi do więzień. Jeden z tamtejszych potentatów prasowych i jednocześnie taki luminarz życia demokratycznego, pan Jimmy Lai, został właśnie przeniesiony do najbardziej strzeżonego więzienia, czyli wiecie, człowiek niewinny, człowiek, który uciekł z komunistycznych Chin, działał na rzecz wolności, całe swoje życie poświęcił, żeby działać na rzecz wolności, jest dzisiaj poniewierany w jakichś chińskich katakumbach. To jest stan, można powiedzieć, praw człowieka w komunistycznych Chinach i to czeka pana Li, jeśli zostanie tym oprawcą wydany.
Ja chciałam jeszcze na chwilę wrócić do gospodarki. Marek H. pyta, jak się odciąć od Chin, skoro cała gospodarka światowa jest oparta na produktach z Chin? Praktycznie nie ma rzeczy, która nie zawiera elementu podzespołu wykonanego w Chinach. Pani redaktor.
Tak, to zdecydowanie jest bardzo trudne, ale no nie trzeba temu pomagać, to znaczy nie trzeba jeszcze bardziej się uzależniać. Trzeba szukać inwestorów, trzeba szukać wspólnych inwestycji albo samemu szukać kontrahentów no, poza Chinami. To, o czym się mówiło za Donalda Trumpa, niestety od tego się pewnie odejdzie, właśnie o zmianie łańcuchu dostaw. To jest to, co powinno się odbyć. Mimo wszystko, że Trump odchodzi, no to jednak widać, że kraje azjatyckie, tak jak Tajwan, Korea Południowa, Japonia, no z tego nie rezygnują. Rzeczywiście szukają miejsc, albo wracają te inwestycje do tych krajów, albo no szukają miejsc w innych państwach, takich jak Indie czy Wietnam. Mogłyby także, myślę, częściowo w Polsce. Także no jeżeli rzeczywiście stawiamy taką tezę, Polska potrzebuje więcej miejsc pracy i inwestycji, no to działajmy w tym kierunku, żeby ściągać inwestycje, które są i tworzyć takie miejsca pracy, które jednocześnie nie będą zgubą dla Polski.
Oczywiście tego nie da się odwrócić w ciągu paru miesięcy, bo to przenoszenie światowej produkcji to już jest 30-40 lat i tutaj zgadzam się tu z naszym widzem, że trudno jest znaleźć jakąś dziedzinę gospodarki czy przedmiot o bardziej skomplikowanej budowie wieloelementowej, który by nie miał związków chińskich, ale to nie znaczy, że mamy na to, tak jak pani redaktor powiedziała, biernie patrzeć i nie znaczy, że nie mamy zacząć przynajmniej próbować odwracać tego trendu, czyli ściągać z powrotem produkcję w Polsce albo umożliwiać produkcję w Polsce przez obniżkę podatków i cen energii. Dlaczego opłaca się produkowanie w Chinach? Bo są niskie podatki, niskie ceny energii. No oczywiście jest jeszcze niewolnicza praca. Ale gdybyśmy w Polsce obniżyli ceny energii, gdybyśmy obniżyli podatki bardzo, bardzo radykalnie, to biorąc pod uwagę koszty transportu, cła, oczekiwania, różne takie rzeczy, okazałoby się, że nawet godziwie wynagradzając pracowników, mielibyśmy tańsze produkty niż te ściągane, niż to badziewie ściągane z Chin. Ale rząd PiS nic nie robi, tylko podwyższa podatki i zwiększa bariery biurokratyczne dla polskich przedsiębiorców. O cenach energii nie wspomnę.
Pani redaktor, serdecznie dziękuję za komentarz w telewizji Idź Pod Prąd. Była z nami Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie.
Też dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękujemy. Do zobaczenia. A teraz przed Państwem mecenas Kitaj Grodzki, obrońca Zhihui Ali i jego apel do ministra sprawiedliwości. Nie oddawaj mojego klienta do komunistycznych Chin. I wracamy za chwilę. Pytanie, jak zachowa się Zbigniew Ziobro? Tak jak mówiliśmy, do niego należy ostateczna decyzja, czy Polska wyda komunistycznym Chinom pana Li. I tutaj znak zapytania wobec resortu Zbigniewa Ziobry. Jak wiemy, on proponuje złagodzenie przepisów, jeśli chodzi o budowę sieci 5G w Polsce, również przez komunistyczną firmę Huawei, właśnie w duchu postulatów zgłaszanych przez ten chiński koncern.
Wspieranie Huawei ze strony pana ministra w budowie 5G no jest rzeczywiście bardzo niepokojące i nie powinno mieć miejsca. No, ja myślę, że teraz jest czas na apel do pana, jeżeli chodzi o tego Chińczyka, o tego obywatela Szwecji pochodzenia chińskiego. Apel do pana ministra, żeby zachował się tak, jak pan mecenas powiedział, jak trzeba. I tę sprawę zakończył i niech ten człowiek wyjedzie z Polski, ale nie do Chin, tylko niech wróci do Szwecji i tę sprawę zakończył. Po prostu tej ekstradycji nie powinno być. To jest apel do pana ministra. Ja uważam, że teraz jest czas na apel.
Ja myślę, że przepisy kodeksu postępowania karnego są tutaj tak klarowne i przełożenie ich na ten stan faktyczny, który jest bardzo dobrze i szeroko udokumentowany w aktach sprawy, może prowadzić do decyzji tylko jednej, ale to jest sprawa pana ministra, jego fachowości, jego sumienia, z drugiej strony być może jakiegoś pragmatyzmu. No, powiem szczerze, że zwróciłem się do prokuratury krajowej, jak i do Ministerstwa Sprawiedliwości bezpośrednio z pytaniem, czy oba organy monitorują losy ludzi przekazywanych Chinom. I w obu przypadkach dostałem decyzję, że nie, że absolutnie nie. Więc wysyłanie pana Li w ciemno, na pewną śmierć, wydaje mi się z punktu widzenia pana ministra bardzo prawdopodobne, więc no, chciałbym tylko, żeby dokładnie zapoznał się z tą sprawą i wyciągnął sam wnioski. Myślę, że jest w stanie sam wyciągnąć wnioski.
Tak jak mówiłam, więcej o tej sprawie już o godzinie 18 w telewizji Idź Pod Prąd z mecenasem Kitaj Grodzkim i przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich. A my wracamy z najnowszą publikacją wydawnictwa Idź Pod Prąd. Zamiast Darwina, prosto i w skrócie, dr Nathaniel T. Jinson. A jeśli chodzi o polskie opracowanie, to tłumaczenie dr Małgorzata Gazda, opracowanie graficzne, skład, łamanie Olga Gazda i korekta Wiesława Gazda. Bardzo serdecznie polecamy tę nową książkę wydawnictwa Idź Pod Prąd. Ona już niebawem w naszym sklepie na idźpodprąd.pl/sklep. Piszcie również na kontakt@idźpodprąd.pl.
No bardzo się cieszę, że ta książka tak rozpoczyna nowy rok, można powiedzieć, naszej działalności. Zachęceni do jej wydania zostaliśmy, o ile dobrze pamiętam, w 2018 roku przez profesora Terego Mortensona, którego też wykłady na temat właśnie tej konfliktu między teorią Darwina a tym, co mówi Biblia, możecie znaleźć na naszym kanale. Chyba 8 wykładów, bardzo serdecznie polecam.
Z organizacji Answers in Genesis.
Dokładnie, kiedy byliśmy tam, gdzie właśnie jest to Muzeum Stworzenia, Arka w skali 1:1 w stanie Kentucky. Pytaliśmy profesora Mortensona, jaką książkę on by polecił, żeby wydać po polsku jako taką pierwszą książkę, którą ktoś mógłby przeczytać na temat właśnie tego, czy opis biblijny jest prawdziwy, czy też to, co mówi współczesna materialistyczna nauka jest jest prawdziwe. No i on bez wahania wskazał właśnie na tę książkę, stąd też i podtytuł Prosto i w skrócie, prosto i w skrócie. Zobaczcie, że to nie jest jakaś ciężka lektura, mówiąc językiem Milicji Obywatelskiej. Oczywiście jej już nie ma, nie? Tylko no, bardzo przystępnie, także z ilustracjami. Stąd cieszę się, że w ten sposób zaczynamy nowy rok. Wielkie podziękowania dla dr Gazdy za tłumaczenie, dla siostry Oli Gazdy i innych, którzy brali udział przy, tak już widzę, bo tę książkę mam teraz na wizji po raz pierwszy w ręku, na piękną taką oprawę. To naprawdę zachęca do czytania, także ja dzisiaj zaczynam. Zachęcam także was.
W debacie ewolucjonizm, kreacjonizm sporo się zmieniło. Jesteś gotowy się z tym zmierzyć? Czytamy na okładce książki Zamiast Darwina, prosto i w skrócie. Polecamy i tak jak mówiłam, czekamy na wasze zamówienia. A ja już przejdę do ogłoszeń. 1 lutego obchodzimy 5. rocznicę nadawania telewizji Idź Pod Prąd na żywo, drodzy państwo. I w związku z tym zachęcamy was do zadawania pytań osobom z redakcji lub podzielenia się największym przeżyciem związanym z Idź Pod Prąd TV. Czekamy na wasze nagrania, trwające maksymalnie minutę, do piątku 29 stycznia na adres kontakt@idpodprąd.pl. Do zobaczenia, to będzie bardzo ciekawy dzień i chcemy, żebyście byli tego dnia z nami. Polecamy również artykuł na idpodprąd.pl. Bankomat rozpozna twoją twarz, oddasz wolność za wygodę. Ramówka na dziś, tak jak mówiłam, 18 Idź Pod Prąd, dogrywka, później 19 serwis informacyjny, a po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego, jak znaleźć właściwą drogę, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na funkcjonowanie Młodzieżowej Fundacji Twój Ruch. Nazwa Fundacja Twój Ruch, a numer KRS macie teraz na ekranie. Zachęcamy również...
Przeczytajmy, bo niektórzy nas słuchają. Przypominam, że można też nas słuchać przez telefon, przez zwykłe połączenie w Polsce.
Także numer KRS to jeszcze 40 45 62 59. Polecamy wam Fundację Twój Ruch. Dołączcie również do akcji Pray for USA. Módl się za Amerykę. Podaj dalej przesłanie pastora Pawła Chojeckiego. Jak Amerykanie mają odzyskać ojczyznę? Wideo w języku polskim i angielskim dostępne jest na naszym kanale YouTube, a także w formie spisanej na idźpodprąd.pl. Zachęcamy również do korzystania z nakładki na zdjęcie profilowe Pray for USA na Facebooku. Dziękujemy wam serdecznie za udział tak aktywny w programie Idź Pod Prąd na żywo. Była z nami redaktor Hanna Szen, nasza korespondentka na Tajwanie, a także pastor Paweł Chojecki, szef Idź Pod Prąd. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia.
Co wybierać w życiu? Jaką drogą pójść? Czy w tę, czy we w tę? Czy się zapisać do tej partii, czy do tamtej, czy oddać się temu, czy nie tamtemu, czy poświęcić się takiemu celowi, może jakiś wolontariat, może jakaś akcja charytatywna. No gdzie zaangażować? Czemu poświęcić swoje życie? Wielu ludzi naprawdę w różnych kierunkach rzuca się. I kiedy rozpoczyna drogę na jakiejś nowym swoim wynalazku, jest przekonana, że to jest właśnie to, że ta droga to już jest to coś wartego poświęcenia życia. I tu znowu Salomon nas ostrzega. To jest 16 rozdział Księgi Przypowieści Salomona, werset 25. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Sam człowiek nie jest w stanie ocenić, co jest dobre, co jest złe. Sam człowiek nie jest w stanie wybrać właściwą drogę swojego życia. Dlaczego? Dlatego, że jest stworzony przez Stwórcę. I to Stwórca nie tylko nas stworzył, zaprojektował, przemyślał, dał nam wiele rzeczy, ale też dał nam drogę, po której mamy iść. Zaprojektował nas, stworzył nas do celów, które On dał. I teraz, żeby wybrać właściwą drogę życia, nie wedle swojego widzimisię, potrzebujesz mądrości Boga zawartej w Biblii. Potrzebujesz Jego samego,
Dlatego Jezus przedstawił się jako dobry pasterz, który prowadzi owce swoje. Owca sama nie potrafi znaleźć drogi, błąka się. Jezus przyszedł po to, aby ciebie wyzwolić i prowadzić.
Piętnastego stycznia 1582 roku podpisany został rozejm w Jamie Zapolskim. Kończył on konflikt pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją o inflanty, który rozpoczął się w roku 1558. Wtedy wojska Iwana Groźnego wkroczyły na ziemię zakonu kawalerów mieczowych i zajęły ich część, między innymi miasto i port w Narwie i Dorpat. Wkrótce potem wielki mistrz zakonu Gotthard Kettler przyjął luteranizm i poddał inflanty jako lenno królowi Zygmuntowi Augustowi. Zapanowania Zygmunta Augusta nie udało się wyprzeć Rosjan z Inflant. Dokonał tego dopiero Stefan Batory, przeprowadzając w latach 1579-1581 trzy kampanie na terenie Rosji. W roku 1579 zdobył Połock, w roku 1580 Wielkie Łuki, a w roku 1581 wojska Rzeczpospolitej obległy Psków i Iwan Groźny stał się skłonny do układów. Król Stefan Batory podpisał ten rozejm, ponieważ szlachta polska miała już dość wojny. Namawiał go do tego także legat papieski i jezuita, ksiądz Antoni Posewino, którego Iwan Groźny łudził obietnicami przejścia na katolicyzm. Rosja oddała Rzeczpospolitej inflanty oraz część ziem, które zagarnęła we wcześniejszych wojnach. Jednak swojego wielkiego planu, którym było usunięcie Iwana Groźnego, osadzenie innego cara, a następnie wspólna z nim wojna przeciwko Turcji i wyzwolenie Węgier, królowi Stefanowi Batoremu nie udało się zrealizować.